Ewangelia Marka, 13 rozdział, od 1 do 13 wersetu. 13 rozdział następuje po rozdziale 12 i 11. W rozdziale 11 i 12 czytamy o wizycie Jezusa w świątyni jerozolimskiej, o tym, co tam zrobił. Pamiętacie tę historię? Wyrzucił przekupniów, co oznaczało wstrzymanie wszelkiej służby świątynnej ze względu na to, iż przekupniowie, ci, którzy handlowali, wymieniali pieniądze, ci, którzy handlowali zwierzętami, w pewnym sensie byli potrzebni dla świątyni ze względu na to, iż bez nich nie można było, zwłaszcza ci, którzy przybyli z dalekich stron, nie można było zakupić odpowiedniej ofiary do złożenia w świątyni. Ale Jezus nie ograniczył się do tego, nazwał świątynię domem, jaskinią zbójców, choć miała być w pierwotnym zamiarze domem Boga, domem modlitwy dla wszystkich narodów. Później następuje seria dyskusji, czy też wymiana argumentów między Jezusem a jego przeciwnikami. Jezus ich krytykuje, oni jego krytykują. A więc te dwa rozdziały i wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie, stanowią kontekst tego, o czym dzisiaj czytaliśmy. Jezus zaraz po tym, jak opuścił świątynię, udał się na Górę Oliwną, z której ponoć roztaczał się najlepszy widok na kompleks świątynny. A kompleks świątynny to była mniej więcej 1/3 całego miasta, całej Jerozolimy. Świątynia, cały kompleks zbudowany był z wielkich, białych, kamiennych bloków, bardzo bogato zdobionych złotem. Ponoć był to w tamtych czasach jeden z cudów świata, architektonicznych cudów świata, żeby coś równie pięknego, robiącego podobne wrażenie, przynajmniej z estetycznego punktu widzenia zobaczyć, trzeba było się udać do Egiptu, po to, żeby tam podziwiać egipskie świątynie, egipskie piramidy. W promieniu kilkuset kilometrów nie znajdowało się nic piękniejszego niż świątynia jerozolimska, w zasadzie cały kompleks świątyni, która była zbudowana na wysokiej skale nad potokiem Kidron. Wszystko to robiło ponoć piorunujące wrażenie. Jeśli kiedyś udacie się do Kamieńca Podolskiego, by tam obejrzeć fortecę, zrobi na was na pewno piorunujące wrażenie. Jak ktoś mi nie wierzy, niech się zapyta Andrzeja. Dobrze mówię, Andrzej? Też zbudowana jest forteca, przepiękna, duża forteca na skalę nad rzeką, nad potokiem. Ale forteca w Kamieńcu Podolskim to jest nic w porównaniu do świątyni jerozolimskiej. My często udajemy się na wakacjach do miejsc, w których możemy zobaczyć równie godne podziwu rzeczy. Na przykład do Indii po to, żeby zobaczyć co? Taj Mahal, nie? Wszyscy tam chcemy pojechać. Ponoć jest to jeden z cudów świata. 7 albo 5 albo iluś tam. Jak czytamy na uczniach, świątynia, cały kompleks świątynny wciąż robił piorunujące wrażenie. Choć chwilę wcześniej Jezus pokazał im prawdziwy charakter świątyni. Jezus pokazał im, że świątynia, choć z zewnątrz była piękna, cudowna, to tak naprawdę była jak grób pobielany. Z zewnątrz wyglądała pięknie, ale wewnątrz była pełna kości trupich i wszelkiego plugastwa. A tak Jezus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi o faryzeuszach, ale to samo można oczywiście odnieść do świątyni, która była podobna do faryzeuszy. Na zewnątrz piękna, w środku zepsuta. Miała być domem Boga, stała się jaskinią zbójców, narzędziem wyzysku i zniewolenia, jak mówiłem o tym 2 tygodnie temu. A mimo to uczniowie wciąż pozostawali pod wrażeniem jej piękna. Mimo to świątynia jerozolimska robiła na nich magiczne wrażenie. Można było zadać sobie pytanie, nie? Czy na ile uczniowie wciąż byli gotowi wybaczyć świątyni to, co kryła w sobie ze względu na jej zewnętrzny wygląd. Była bardzo podobna do Pani Głupoty z przypowieści Salomona. Piękna, pociągająca z estetycznego punktu widzenia, lecz nikczemna i niebezpieczna z etycznego punktu widzenia. Nie? Zobaczcie, jak bardzo często my ulegamy urokowi rzeczy, które są piękne, które są powabne, które są miłe, które są przyjemne i którym jesteśmy gotowi wybaczyć bardzo wiele z ich etycznego zepsucia. Zachwyt uczniów nad świątynią pokazuje, że mimo 3 lat spędzonych z Jezusem, wciąż swoje sądy wydawali raczej w oparciu o wartości estetyczne niż etyczne. Nie? To, co było piękne, było ich zdaniem godne podziwu. Niekoniecznie to, co etyczne, było dla nich godne podziwu. Piękne oznaczało dla nich dobre. Nie? Tak myślą ludzie, którzy myślą w kategoriach estetycznych, głównie albo tylko i wyłącznie, którzy oddzielają etykę od estetyki. Piękne oznacza dobre. Zobaczcie, całkiem jak owoc z drzewa poznania. Gdy Ewa spojrzała na owoc z drzewa poznania, też stwierdziła, że jest ono rozkoszą dla oczu. I na tej podstawie też stwierdziła, iż owoce z tego drzewa są nie tylko godne pożądania, ale też nadają się do zdobycia wiedzy. Ewa oceniła owoc z drzewa poznania, dobra i zła, na podstawie jego zewnętrznego wyglądu. Drzewo było piękne, owoc był piękny, a zatem musiał być godny pożądania, musiał być dobry. Oczywiście był dobry, ale z innego względu. Nie? O tym wiele mówiliśmy. Pewien rabi, który nazywał się Mojżesz Maimonides, żył gdzieś tam w XIII wieku, stwierdził, że od czasu upadku człowiek ocenia rzeczy, wydarzenia i postępowanie w kategoriach głównie, jeśli nie tylko i wyłącznie estetycznych. Oddzieliliśmy dobro od prawdy, uznaliśmy za dobre to, co jest miłe i co przyjemne. Dzisiaj, gdy mówimy na przykład o dobrym interesie, albo o dobrym jedzeniu, albo o dobrej szkole, niekoniecznie mamy na myśli to, że są to rzeczy dobre z etycznego punktu widzenia, raczej z estetycznego punktu widzenia. Dobry biznes nie musi oznaczać uczciwego biznesu. Nie? Dobry biznes to jest taki, który przynosi nam dużo, duże i szybko zyski. Dobre jedzenie? Nie, tu problem jest większy. Dobre jedzenie oczywiście, jedzenie przede wszystkim oceniamy ze względu na jego walory smakowe, ale niekoniecznie dobre jedzenie to jest zdrowe jedzenie. Nie, oczywiście możemy przesadzić w drugą stronę. Nie? Oddzielenie etyki od estetyki może odbywać się w dwie strony. Zwykle oznacza podkreślenie czy też zbytne przywiązanie wagi do wartości estetycznych, zaniedbaniem tego, co etyczne. W przypadku jedzenia nie, możemy często obserwować tendencję w drugą stronę. Nie? Ważne, żeby jedzenie było zdrowe, nieważne, żeby było smaczne. Nie? Gdy mówię o błędzie, który popełnili uczniowie i który wydaje się, że popełnia większość ludzi od czasu upadku, nie mam na myśli tego, że to, co niemiłe i nieprzyjemne jest dobre. Nie? Albo nie mam też na myśli tego, że to, co miłe i przyjemne, musi być złe. Oczywiście, że nie. Nie? Prawa logiki mówią nam, że takiego wniosku nie powinniśmy koniecznie wyciągać. Dobra szkoła niekoniecznie jest szkołą, która prowadzi uczniów do dojrzałości. Nie? Dobra jest szkoła, dobrą szkołą często nazywamy szkołą, która na przykład utworzy drogę do kariery dla naszych dzieci, albo, jeśli to są bęcwały, sprawi, że bez jakichś większych problemów przejdą przez szkołę i otrzymają świadectwo jej ukończenia. Zobaczcie, zamiast zadawać sobie pytanie, czy robią to, co słuszne, wolimy zadawać sobie pytanie, jak mi z tym będzie. I w oparciu, to oznacza znów, nie? Że oceniamy to, co dzieje się w naszym życiu, z estetycznego raczej niż z etycznego punktu widzenia. Kiedy uczniowie zachwycali się nad estetyczną stroną świątyni, puszczając jakby w niepamięć to, co przed chwilą w niej zobaczyli i to, co przed chwilą Jezus o niej powiedział, pokazali, że dla nich wciąż estetyka górowała nad etyką, że dla nich to, co estetycznie, to, co dobre z estetycznego punktu widzenia, było też do zaakceptowania z etycznego punktu widzenia. Choć już Platon jakieś 400 lat wcześniej narzekał na takie właśnie podejście. W obronie Sokratesa stwierdza, poeci nie przez rozum wiersze piszą, lecz przez dar natury i zapał, który ich unosi podobnie jak wieszczków, którzy przepowiadają wiele rzeczy pożytecznych, a wcale nie rozumieją, co mówią. Toż samo, zdaje się, mają poeci w swojej naturze. Poznałem, że i oni, dlatego że są poetami, słuchajcie, chcą uchodzić za ludzi mądrych. Nie? Innymi słowy, już Platon rozpoznał to, że niestety bardzo często przyznajemy rację tym, którzy piękniej mówią. Nie? I do dzisiejszych czasów niewiele się zmieniło, dlatego w czasie wyborów tak bardzo ważne jest to, co w nowomowie nazywa się PR-em. Nie? Ważniejsze jest to, jak się prezentujemy, niż to, co prezentujemy. Na tej podstawie podejmujemy nasze wybory. Ostatnio, nie wiem, czy widzieliście ten film na YouTubie. Po drugiej debacie prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, która oczywiście odbyła się między dwoma kandydatami na prezydentów, ktoś zrobił wywiad na ulicy, zapytał się ludzi o debatę między pierwszymi damami, nie? Czyli między Michelle i, jak ta druga pani się nazywała? Jak? Anne. Która oczywiście nigdy się nie odbyła, nie? I przy okazji wyborów prezydenckich nigdy się nie odbywała. Na 10 osób zapytanych tylko jedna osoba stwierdziła, ale chyba takiej debaty nie było. Reszta osób stwierdziła, że oczywiście oglądali tę debatę. Później, gdy pytano się ich, no i co, kto wygrał, większość osób stwierdziła, że oczywiście Michelle wygrała tę debatę. Później, jak zadano im pytanie, dlaczego, to mówią, zwykle ludzie mówili, no bo Michelle to jest taka fajna kobieta, nie? Tak fajnie się prezentuje, jest taka miła. Dlatego musiała wygrać tę debatę, która nigdy się nie odbyła, ale widzicie, to jest jeden z licznych dowodów na to, że w jaki sposób współczesny człowiek, czyli upadły człowiek, wciąż upadły, rozumuje. To, jak kto się prezentuje, jest o wiele ważniejsze niż to, co prezentuje. Człowiek nie musi nawet nic sobą prezentować, jeśli dobrze się prezentuje. Nie? I tak przyznamy mu rację. Dlatego, że ludzi, którzy dobrze się prezentują, a zwłaszcza artystów, niejako automatycznie uznajemy za autorytety moralne. Nie? Nie chcę wam narzucać żadnych preferencji politycznych, ale zwróćcie uwagę, jak bardzo często w naszej nawet rodzimej dyspucie politycznej najważniejszym argumentem jest to, no ale jak ten gość wygląda, nie? No ale jak on się prezentuje, no słoma mu z butów wychodzi, nie? Jak on gada i tak dalej, i tak dalej. Chłop ze wsi, nie? Dlaczego on ma mieć rację, a nie jakiś wielki profesor uniwersytetu albo jakiś wielki artysta, którego jedna połowa brody jest ufarbowana na biało, a druga połowa brody na czarno. Nie? Oczywiście, że artysta ma rację, choćby dlatego, że ma w uszach dwa kolczyki, nie? Zamiast słomy w butach. W ten sposób myślimy, w ten sposób rozumiemy. Nie? I oczywiście to tu nie chodzi tylko i wyłącznie o debatę polityczną, ale generalnie o wszystkie debaty, w których uczestniczymy. Jezus odrzuca taki punkt widzenia. Za chwilę powiem, dlaczego odrzuca taki punkt widzenia i dlaczego w ogóle ta kwestia pojawiła się w Ewangelii akurat w tym momencie, gdy Jezus zapowiada zniszczenie Jerozolimy i prześladowania nadchodzące. Ale najpierw, co Jezus proponuje w zamian? Nie? Co Jezus mówi uczniom, by... Nie, co Jezus proponuje im w zamian? Nie? W zamian, zamiast tej przegięcia w stronę etyczną, perspektywy, z której oceniamy rzeczy, wydarzenia, a także z perspektywy, której próbujemy ukształtować nasze własne rzeczy. Nie? Ten wątek w pewnym sensie wiąże się z tym, o czym już wcześniej mówiłem w ostatnim moim kazaniu, a więc z chwałą. Nie? Chwałę też w ten sposób często definiujemy, nie? W kategoriach znów estetycznych. Jezus bardzo często w Ewangeliach krytykuje faryzeuszów, uczonych w piśmie, ze względu na to, że szukają chwały, rozumiane jako poklask, uznania w oczach ludzi. W ten sposób próbujemy i my zdobyć chwałę, nie? Robiąc dobre wrażenie na innych ludziach. W ten sposób politycy próbują zrobić wrażenie na nas, mieszkając w wielkich, pięknych pałacach, albo też organizując jakieś ogromne, kolosalne parady militarne. Nie? To za wschodnią naszą granicą się zwykle odbywa. Ale Jezus mówi, słuchajcie, nie tędy droga. Nie tędy droga, dlatego że zobaczcie, przez 4000 lat od czasu upadku ludzkość podążała tę drogą i zobaczcie, do czego nas doprowadziła. Co Jezus proponuje w zamian? Jezus mówi, w zamian proponuję wam coś innego. Proponuję wam fałszywe oskarżenia, proponuję wam ostracyzm publiczny, proponuję wam prześladowania, proponuję wam śmierć ze strony waszych najbliższych. Nie? Mówi, albo pójdziecie drogą wyznaczoną wam przez uczonych w piśmie, faryzeuszów, przez Adama i Ewę już w ogrodzie Eden, albo będziecie podążać za fałszywą i próżną chwałą, albo będziecie postrzegać wasze życie i historię świata w kategoriach etycznych tylko i wyłącznie, albo pójdziecie inną drogą. Nie? Pójdziecie drogą, która prowadzić was będzie przez hańbę, przez oskarżenia, przez wyrok, przez śmierć. Pójdziecie drogą prześladowania. Oczywiście, gdy patrzymy na jedną i drugą drogę, to znów, nie? W zależności od tego, na jakim etapie rozwoju duchowego jesteśmy, wybierzemy jedną albo drugą, ale zdecydowanie ta pierwsza wydaje nam się być bardziej atrakcyjna, nie? Dlaczego mamy wybrać prześladowania, hańbę i śmierć, jeśli z drugiej strony jawi nam się coś, co wydaje się być bardzo łatwą chwałą do zdobycia. Ale Jezus mówi, słuchajcie, taką cenę właśnie przyjdzie wam zapłacić, nie? I to wam obiecuję, macie tak jak w szwajcarskim banku, taką cenę przyjdzie wam zapłacić, jeśli ponownie powiążecie estetykę z etyką. Nie? Jeśli ponownie powiążecie to, co od samego początku w zamyśle Bożym miało być z sobą powiązane. Ponowne powiązanie estetyki z etyką prowadzi was na drogę prześladowania, hańby, zdrady i śmierci. Taką cenę zapłacicie za nazywanie dobrym tego, co słuszne i prawdziwe, a nie tylko i wyłącznie tego, co miłe i przyjemne. Taką cenę zapłacicie za odrzucenie tezy, że dobre jest tylko i wyłącznie to, co miłe i przyjemne. Jezusowi nie chodzi przy tym tylko i wyłącznie o walkę o prawdę, nie chodzi tylko i wyłącznie o powiązanie estetyki z etyką. To nie jest w gruncie rzeczy cel sam w sobie. Nie? Jezus od razu im wyjaśnia, dlaczego mają wstąpić na tę wąską drogę, drogę ciernistą, drogę pełną prześladowań. Nie? Nie czynią to dla jakiejś idei, ale czynią to ze względu na koniec tej wędrówki, na to, do czego doprowadzi ich ta droga. I dlatego też w samym środku tego fragmentu, w wersecie 8, wspomina o bólach porodowych. Nie? I wskazuje na nową rzeczywistość, która narodzi się z wiary uczniów, jeśli podążą za Chrystusem, jeśli rzeczywiście uznają wiarę za tożsamą z naśladowaniem Chrystusa. Ta nowa rzeczywistość, ten nowy świat, to nowe stworzenie, które wyłoni się z ich wiary, z wiary, w której znów estetyka i etyka są połączone z sobą razem, jest tym, co Bóg od samego początku nam obiecał. Jest rzeczywistością, którą wielokrotnie opisuje Bóg w Piśmie Świętym. I tak na przykład w Psalmie 85 Dawid w takich kategoriach opisuje tę nową rzeczywistość, która wyłoni się między innymi z ponownego połączenia etyki z estetyką. Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Nie? Zobaczcie, znów jest mowa o sprawiedliwości i pokoju, a nie tylko i wyłącznie o tym, co miłe i przyjemne. Wierność z ziemi wyrośnie, sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość pójdzie przed nim, po śladach jego kroków zbawienie. Zobaczcie, jak często znajdujemy tutaj odniesienie do sprawiedliwości. Nie? Odłączenie etyki od estetyki skutkuje między innymi tym, że nie wiemy, co zrobić ze sprawiedliwością. Nie wiemy, w jaki sposób zdefiniować sprawiedliwość. Nie? Jeśli jako dobre definiujemy to, co miłe i przyjemne, to rzeczywiście mamy problem z tym, w jaki sposób mamy pojąć sprawiedliwość. Bo czym jest sprawiedliwość w kategoriach dobra rozumianego jako to, co jest miłe i przyjemne? Nie ma czasu na to dzisiaj. Pewnie Andrzej by mógł więcej na ten temat powiedzieć, nie? Jak często trudno sami prawnicy, czy też teoretycy prawa, jak wielkie trudności teoretycy prawa nawet mają ze zdefiniowaniem tego, co jest sprawiedliwe, nie? Wydaje mi się, że jednym z problemów tego jest właśnie problem wynika z tego, w jaki sposób definiujemy to, co dobre, nie? A więc to, co godne pożądania, to, co powinno być stanem właściwym rzeczy. Jezus zapowiada tę nową rzeczywistość w kontekście zniszczenia świątyni. Nie? I o tym powinniśmy pamiętać, o tym pewnie będę mówił też za tydzień, bo zdaje się, że za tydzień znów będę omawiał kolejny fragment, a więc dalszą część tego, co zwykle się nazywa dysputą eschatologiczną. Zapowiedź zniszczenia świątyni należy rozumieć nie tylko jako karę za odstępstwo Izraela, nie tylko jako skutek właśnie odłączenia estetyki od etyki, ale także jako zapowiedź nowego stworzenia. Gdyby nie upadek, to w ogóle świątynia by wyglądała w inny sposób. Nie? To w ogóle te zmiany, jakie nastąpiły w świątyni, a przede wszystkim w kulcie świątynnym, wraz z przyjściem Chrystusa, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, pewnie wyglądałyby inaczej. Stara świątynia oczywiście symbolizowała stary porządek świata, nie? Upadły porządek świata, była symbolicznym ogrodem Eden. To w niej znajdowały się drzewo życia i drzewo poznania. Ale ponieważ stara świątynia symbolizowała ogród Eden, dlatego też była zbudowana i urządzona w taki, a nie w inny sposób. Między innymi z tego powodu wejście do świątyni znajdowało się na wschodniej bramie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg z ogrodu po upadku wygnał człowieka właśnie na wschód. Pamiętacie, im dalej udajemy się na wschód, przynajmniej w wymiarze symbolicznym, tym bardziej oddalamy się od Boga. Ale u bram ogrodu Bóg postawił dwóch aniołów z wirującymi, świetlistymi mieczami po to, aby strzegli drogi do drzewa życia i do drzewa poznania. Bóg nie chciał, aby człowiek, który sięgnął po owoc drzewa poznania, a więc sięgnął po władzę nad światem, sięgnął także po drzewo, po owoc z drzewa życia. Chciał w ten sposób ograniczyć możliwości upadłego człowieka, ograniczyć mnożenie zła przez upadłego człowieka. Z drugiej strony, człowiek upadły, człowiek niepojednany z Bogiem, człowiek żyjący na wygnaniu, nie powinien zbliżać się do Boga na swoich własnych warunkach. Nie? Ci cherubowie strzegli także ludzi przed niebezpieczeństwem, jaki stanowi dla upadłego, grzesznego człowieka święty Bóg. Człowiek, który zbliży się do Boga w sposób nieusankcjonowany przez Boga, naraża się na o wiele większe niebezpieczeństwo niż człowiek upadły, który ucieka od Boga. To też było wyrażone w symbolice świątynnej i między innymi dlatego w przybytku Mojżesza, później w świątyni jerozolimskiej, u bramy, u głównej bramy świątyni, zamiast aniołów stali lewici. Może nie z wirującymi ognistymi mieczami, ale na pewno z jakąś bronią w ręku. Tę funkcję pełnili lewici ze względu na wydarzenia, jakie miało miejsce przy okazji wędrówki przez pustynię. To właśnie lewici okazali się tym plemieniem, które za dni Mojżesza nie zawahało się podnieść ręki na swoich pobratemców, gdy oni targnęli się na świątynię Bożą. W Nowym Przymierzu i w Nowym Stworzeniu sprawa wygląda inaczej. Przez Chrystusa znów mamy dostęp do drzewa poznania. W zasadzie Chrystus w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, zdefiniowany jest jako, czy też przedstawiony jest jako drzewo poznania. On jest naszą mądrością. W nim panujemy, królujemy nad światem. Przez Chrystusa mamy też dojście do drzewa żywota. Brama jest dla nas otwarta. Już więcej nie żyjemy na wygnaniu. Dlatego człowiek, który jest w Chrystusie, który żyje w Chrystusie, może o wiele więcej niż człowiek, który żyje poza Chrystusem. Nie dość, że ma dostęp do źródła mądrości, ale też ma dostęp do źródła życia. Mamy Chrystusa, mamy Ducha Świętego, który jest jeden jest naszą mądrością, drugi jest naszą mocą. By przypomnieć nam o tej zamianie, o tej kolosalnej zamianie, nie ma czasu tutaj, żeby rozwinąć ten wątek, ale może kiedyś przy okazji, by przypomnieć nam o tej zmianie rzeczy, średniowieczne kościoły były budowane w bardzo podobny sposób jak świątynia, nie? Też na linii wschód-zachód, przy czym wejście było od strony zachodniej. Znów, po co? Po to, aby przypomnieć nam o tym, że nie żyjemy już więcej na wygnaniu, ale w Chrystusie mamy znów dostęp do drzewa życia i drzewa poznania. W Chrystusie znów staliśmy się królami. Staliśmy się prawowiernymi królami, a nie nieprawymi królami, tak jak Adam. Więc Jezus zapowiada im, mówi im o przyszłości, jaka ich czeka, jeśli podążą za nimi, jeśli wejdą na tę wąską drogę, drogę, która będzie bardzo, bardzo nieprzyjemna i może być nieprzyjemna dla nich przez bardzo długi czas, ale mówimy o tym, co ich czeka, co jest celem tej drogi, po to, żeby zachęcić ich do wytrwania na tej drodze, do tego, aby nie opuścili tę drogę zwiedzeni drugą, szeroką drogą, drogą, która jawi się jako łatwa, miła i przyjemna. Jezus też przestrzega uczniów przed zniecierpliwieniem, przed zniechęceniem, które często każe nam podejmować pochopne sądy i pochopne decyzje. Pamiętacie o tym, że w gruncie rzeczy pierwszym problemem Adama było właśnie zniecierpliwienie. Adam nie chciał spędzić zbyt wiele czasu w szkole i w świątyni, jakim był ogród Eden. Nie chciał przygotować się w właściwy sposób, dojść do tego, by sprawować władzę nad światem, dlatego przed czasem, zbyt wcześnie chwycił owoc z drzewa poznania po to, by stać się królem. Już teraz, już natychmiast. Ale pamiętamy o tym, co Pismo Święte mówi o tym, co jest największym nieszczęściem dla królestwa. Największym nieszczęściem dla królestwa jest król, który jest dzieckiem. Może niekoniecznie, jeśli chodzi o wiek, ale dzieckiem, jeśli chodzi o myślenie. Nie? Znowu, wracamy tutaj do tych dwóch perspektyw, estetycznej i etycznej. Nie? Dzieci mają to do siebie, że kierują się w swoich wyborach perspektywą estetyczną głównie. Nie? To, co im się podoba, to, co zobaczą ich oczy, to, czego zapragną, to uznają za dobre i dążą do tego za wszelką cenę, niekoniecznie reagując w jakikolwiek sposób na tłumaczenia rodziców: słuchaj, poczekaj, słuchaj, jeszcze nie teraz, albo słuchaj, nie tyle naraz. Nie? Dzieci nie znają tych ograniczeń, potrzebują czasu, żeby się tego nauczyć. Jezus mówi uczniom, żeby nie dali się zwieść fałszywym wieściom o nadchodzącym końcu starego stworzenia, o nadchodzącym końcu świata, by nie traktowali wojen i kataklizmów, o których na pewno usłyszą, jako znaki rychłego końca. Nie? Znów, Jezus mówi tutaj o cierpliwym wytrwaniu do końca. Gdy musimy czekać na rzeczy, gdy musimy długo czekać na rzeczy, łatwo ulegamy zniecierpliwieniu. Zwłaszcza, gdy musimy czekać w warunkach mało komfortowych. Nie? Wtedy, gdy musimy znosić prześladowania czy jakiekolwiek inne nieprzyjemne rzeczy, łatwo jest nam ulec zniecierpliwieniu. To ostrzeżenie, które Jezus kieruje do uczniów, by nie ulegali zniecierpliwieniu, ma dwa powody. Jeden wiąże się z drugim. Po pierwsze, Jezus rozpoznaje to, że niedola i prześladowania często czynią nas niecierpliwymi. Nie? Czekać długo nie jest łatwo, ale czekać długo w niekomfortowych warunkach jest jeszcze trudniej. A jeszcze trudniej jest czekać długo w kontekście prześladowań, gdy wszyscy ludzie mówią wam, że jesteście głupi, że jesteście źli, że wszystkie okoliczności waszego życia wskazują na to, że wstąpiliście na złą drogę i nie powinniście być tacy uparci, trwać na niej w głupi sposób do końca, ale pójść po rozum do głowy i przyłączyć się do reszty tłumu. Bardzo często zniecierpliwieniu, czy też po zniecierpliwieniu, towarzyszy zniechęcenie i apatia. Nie? Jezus też mówi, słuchajcie, nie ulegajcie zniecierpliwieniu, bo jeśli jemu ulegniecie, to prędzej czy później ulegniecie też zniechęceniu i apatii. Staniecie się cynikami, którzy będą mówić, ach, to wszystko nie ma sensu, nie? To wszystko jest głupota. Jezus chce, aby uczniowie cierpliwi wytrwali do końca, czyniąc swoje w nadziei, że ich wytrwałość przyniesie oczekiwany owoc. Jezus wie, że uczniów czeka 40 lat prześladowań. Nie? 40 lat oczekiwania na spełnienie tego, co Jezus powiedział. Czyli na zniszczenie Jerozolimy, na nastanie nowego stworzenia, na nowy świat. Ale później, nie? Gdy już Jerozolima zostanie zniszczona, gdy stara świątynia zostanie spalona, nie pozostanie na niej kamień na kamieniu, to wcale nie będzie oznaczać, że ten nowy świat od razu będzie światem doskonałym. Nie? To także będzie świat, który będzie potrzebował czasu do tego, aby dojrzeć. 40 lat czekania na rzecz, która sama w sobie będzie jeszcze niedoskonała czy też niedojrzała, jest wielkim wyzwaniem. Dlatego też Jezus mówi o tym, słuchajcie, wytrwajcie, nie? Patrzcie na to, do czego dążycie, nie traćcie tego z oczu. Bądźcie jak rodząca kobieta, gotowi do zniesienia bólów porodowych w nadziei narodzin oczekiwanego dziecka. Nie? Ale każda mądra kobieta wie, że narodziny dziecka to tak naprawdę początek boleści. Nie? Łatwiej jest urodzić dziecko niż je wychować. Nie? Takie myślenie powinno być myśleniem uczniów, jeśli mieli wytrwać w wierze, jeśli mieli nie ulec presji, jaką zostaną poddani po śmierci Chrystusa. Żeby wytrwać w wierze i żeby wytrwać do końca, uczniowie znów, nie? Tu wracamy do pierwotnego wątku, muszą ponownie powiązać estetykę z etyką. Zniecierpliwienie często bywa przypadłością ludzi, którzy postrzegają rzeczywistość tylko w estetycznych kategoriach. Jeśli uznamy za dobre to, co miłe i przyjemne, to automatycznie uznamy za złe to, co niemiłe i nieprzyjemne. Nie? Zobaczcie, wytrwanie pośród prześladowań nie jest rzeczą ani miłą, ani przyjemną. Nie? Jeśli za złe uznajemy to, co miłe i nieprzyjemne, to oczywiście nie będziemy chcieli poddać się żadnym prześladowaniom. Wtedy każde prześladowanie, każda przeciwność losu będzie przez nas odczytana, zinterpretowana jako coś złego. Nie? Jako znów, jeden ze sposobów, przynajmniej w popularnym mniemaniu, w jaki sposób kieruje Bóg naszym życiem. Nie? Tak zwana zasada otwartych drzwi. Tam, gdzie Bóg ci otwiera drzwi, tam masz się udać. Nie wolno próbować otworzyć drzwi, które Bóg przed tobą zamknął. Nie? To jest jedna z wersji właśnie estetycznego chrześcijaństwa. Idziemy tam, nie? Dokąd kierują nas fale historii, nurt historii. Gdy przyjmiemy w naszym postrzeganiu świata prymat tej perspektywy estetycznej, wtedy uznamy za złe to, co niemiłe i to, co nieprzyjemne, to, co wymaga od nas wyrzeczeń, to, co wymaga od nas przyjęcia na siebie tego, co sprawia nam ból i cierpienie. W takim przypadku będziemy unikać tego, co niemiłe i nieprzyjemne, nie tylko dlatego, że jest to samo w sobie niemiłe i nieprzyjemne, nie? I taka jest pierwsza nasza reakcja biologiczna, ale także dlatego, że nasza ideologia nie każe nam postrzegać to, co niemiłe i nieprzyjemne, jako złe. Złe, czyli coś, co jest wbrew Bożej woli. Nie? Zwróćcie uwagę na to, czy dyskusja przynajmniej trzech z czterech przyjaciół, doradców Hioba właśnie nie odbywa się w tej perspektywie. Jeśli jednak z zasady unikamy tego, co niemiłe i nieprzyjemne, to oczywiście będziemy też unikać tego, co konieczne, choć nieprzyjemne. Nie? A zobaczcie, co najmniej połowa naszego życia polega właśnie na tym, żeby przyjąć na siebie to, co konieczne, choć nieprzyjemne. Zamiast wybierać drogę słuszną, będziemy więc wybierać drogę łatwą. Zamiast wybierać drogę wąską, będziemy wybierać drogę szeroką. Zrezygnujemy z tego, co wymaga wysiłku, poświęcenia i ofiary. Nie? Po co mielibyśmy je ponosić, jeśli znów z założenia te rzeczy są dla nas złe, a są złe, jeśli patrzymy na życie z perspektywy głównie estetycznej, a nie etycznej. Wytrwałość w tym układzie będzie się jawić nam jako coś niepotrzebnego, dlatego że związanego z niemiłym doświadczeniem odłożenia w czasie tego, co chcemy mieć tu i teraz. Po co pracować, jeśli można kombinować, nie? Albo rabować? Po co inwestować, jeśli możemy już tu zużyć dostępne środki na rzeczy same w sobie, niekoniecznie złe. Zobaczcie, gdyby Jezus myślał w takich kategoriach, gdyby Jezus definiował jako dobre to, co jest miłe i przyjemne, to w jaki sposób wyglądałaby jego służba na ziemi? Nie? Czy w ogóle doszłoby do wcielenia? No oczywiście, że nie, bo jaki interes Jezus miałby w tym, żeby opuścić błogosławieństwo nieba i stać się jednym z ludzi. Nie? Czy narodziłby się w betlejemskiej stajni, czy też raczej narodziłby się w jerozolimskim, a może nawet lepiej w rzymskim pałacu? Nie? To tam, w Jerozolimie, mędrcy ze wschodu w pierwszej kolejności go szukali. Czy w ogóle Słowo stałoby się ciałem, by przyjąć postać sługi. Czy mieszałby się z tymi, których elity ówczesnego społeczeństwa miały za ludzi godnych pogardy i napiętnowania? No, oczywiście, że nie. Czy oddałby życie za tych, którzy go zdradzili? No nie. Pierwszą naszą reakcją na zdradę jest niechęć, jest chęć odsunięcia się od ludzi, którzy nas zdradzili, jeśli nie wzięcia na nich pomsty. Czy zgodziłby się na haniebną śmierć na krzyżu? A jednak znów, nie? Poniósł cierpienie. Zgodził się cierpliwie znieść ból, hańbę i odrzucenie, bo wiedział, jaki owoc przyniesie jego ofiara. Nie? I w ten sposób pokazał, że postrzega jako dobre nie tylko to, co miłe i przyjemne, ale postrzega jako dobre przede wszystkim to, co rodzi dobre owoce. I znów, ta perspektywa znów etyki jest etyki, które powinny być zawsze z sobą związane, z perspektywą, o której bardzo często mówi Pismo Święte. Jeden z psalmów definiuje jako piękne, zgodne życie braci. Nie? I na pierwszy rzut oka to rzeczywiście wygląda atrakcyjnie. Nie? No pewnie, że zgodne życie braci jest piękne. Ale znów, powinniśmy rozwinąć tę myśl i zadać sobie pytanie, co oznacza zgodne życie braci. Nie? Już samo to stwierdzenie wskazuje nam na to, że powinniśmy piękno, czyli to, co estetyczne, postrzegać w kategoriach etyki, nie? Bo zgodne życie braci oznacza oczywiście życie w dobrych relacjach, w dobrej i bliskiej więzi między braćmi. Nie? Jedno to estetyka, drugie to etyka, ale znów, w jaki sposób mamy zdefiniować zgodne życie braci? Jeśli prawdą jest to, co do tej pory powiedziałam, to także zgodne życie braci możemy zdefiniować w kategoriach estetycznych raczej niż etycznych. Nie? Jeśli sprowadzimy relacje międzyosobowe przede wszystkim do kwestii etykiety. Nie? Znów, nie ma nic złego w etykiecie. Nie? Problem z etykietą pojawia się wtedy, kiedy etykieta jest tak naprawdę płaszczem, maską, która ukrywa to, co naprawdę myślimy i odczuwamy w stosunku do innych. W każdym razie Pismo Święte wielokrotnie przypomina nam o tym, że estetyki nie powinniśmy odłączać od etyki, dlatego że to jest coś, co Adam i Ewa uczynili w ogrodzie. Nie? To była jedna z rzeczy i także jedna z konsekwencji związanych z upadkiem. Jezus przyszedł między innymi po to, aby znów powiązać te dwie rzeczy. Jezus przyszedł po to, abyśmy nie byli tak jak uczniowie. Nie? Nie, abyśmy nie wpadali w zachwyt nad rzeczami, które być może są nawet z estetycznego punktu widzenia piękne i atrakcyjne, ale nie niosą z sobą żadnej pozytywnej wartości etycznej. Ale zobaczcie, nie? To nie? Stawia nas w miejscu uczniów, którzy rozmawiali z Jezusem, nie? To stawia nas dokładnie przed tym samym wyborem, przed którym oni stanęli. Albo pozostać w tym, albo zgodzić się na rozłączenie, odłączenie etyki od estetyki, co oczywiście na krótką metę jest rozwiązaniem o wiele bardziej atrakcyjnym i łatwym. Albo powiązać te dwie rzeczy ponownie, udać się za Chrystusem, ale niestety wstąpić na drogę, którą On nam wytyczył. Pójść Jego śladami, co oznacza między innymi pójście za Nim na krzyż. Jeśli uważamy, że to, co Jezus uczynił, było dobre i słuszne i godne pochwały, nie, to znów, czy sami nie powinniśmy Go naśladować, czy wiara właśnie nie polega na naśladowaniu? A jeśli chcemy tylko i wyłącznie korzystać z owoców Jego pracy, to rzeczywiście jest to dla nas możliwe. Nie? Czy możemy korzystać z owoców ofiary Chrystusa, z owoców Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, jeśli nie chcemy udać się za Nim? Nie? W gruncie rzeczy jest to rzecz nie tylko zła, ale wręcz niemożliwa. Nie? Bo na tym polega korzystanie z owoców życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, że możemy udać się za Nim. Nie? Możemy iść Jego śladami, tą wąską i często nieprzyjemną drogą, po to, żeby znaleźć się tam, dokąd On nas prowadzi. Nie ma innego sposobu na to, żeby znaleźć się u celu podróży, tylko i wyłącznie udanie się za Chrystusem. Jeśli chcemy korzystać tylko i wyłącznie z owoców dzieła Chrystusa, bez naśladowania Go, czy przypadkiem znów nie stajemy po drodze tych, którzy przynajmniej na własny użytek oddzielają estetykę od etyki, woląc korzystać z owoców cudzej pracy, niż samemu wziąć się za tę pracę, nie? Albo samemu uczestniczyć w produkowaniu tych owoców. Uczniostwo polega nie tylko na korzystaniu z owoców, nie? I o tym Jezus chce przypomnieć uczniom w tej rozmowie. Uczniostwo, czy też wiara Chrystusa polega nie tylko i wyłącznie na korzystaniu z owoców pracy Jezusa, ale też przede wszystkim na naśladowaniu Go. Naśladowanie jest jedynym sposobem, w jaki tak naprawdę możemy korzystać z owoców życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za Jego dzieło, za owoce Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. I prosimy Cię o to, abyś Ty wzmacniał naszą wiarę, prosimy Cię o to, abyś Ty wzmacniał nasze siły, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi nam ponieść koszt, mały czy wielki, naśladowanie Chrystusa. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyś Ty wzmacniał naszą wiarę, przypominając nam o tym, nie tylko o tym, że Chrystus sam podążył tę samą drogą, ale też przypominając nam o tym, że jeśli udamy się za Nim, to dojdziemy do tego miejsca, w którym On teraz jest. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.